Rozdział siódmy. Pięć osób siedziało na ławach we wspólnej sali domu Bakerów. Dziś rano przybyła jeszcze jedna tkaczka snów, Olamer. Była somrejanką w średnim wieku i wyruszyła na południe, by zgromadzić zioła, które nie rosną w chłodnym klimacie jej ojczyzny. Podczas posiłku Jaim nie odzywał się prawie wcale. Byłeś kiedyś w Samreju, Lejardzie? Spytała Tanara. Lejard zmarszczył czoło. Nie jestem pewien. Mam wspomnienia z tego pobytu, ale nie mogę ich dopasować do mojej przeszłości. Olamer przyjrzała mu się uważnie. To brzmi jak wspomnienia łącza. Prawdopodobnie, zgodził się. Ale nie masz pewności, zauważyła Olamer. Czy masz też inne wspomnienia, co do których nie jesteś pewien, czy są twoje? Wiele, przyznał. Przepraszam bardzo, ale co to są wspomnienia łącza? Wtrąciła Tanara. Olamer uśmiechnęła się. Tkacze snów czasem dokonują połączenia umysłów, by przekazywać sobie nawzajem myśli i wspomnienia. Szybciej i łatwiej w ten sposób wyjaśnić pewne rzeczy. Od czasu do czasu wykorzystujemy takie połączenia jako element naszych rytuałów i sposób lepszego poznania kogoś. Spojrzała na Lejarda i jej uśmiech zmienił się w wyraz zamyślenia. W ten sposób gromadzimy też cudze wspomnienia, ale zwykle potrafimy odróżnić, które są nasze, a które nie. Jeśli jednak wspomnienie jest dawne, łatwiej jest zapomnieć, że nie należy do nas. A w rzadkich przypadkach, kiedy tkacz snów przeżywa jakąś traumatyczną sytuację, jego wspomnienia mieszają się ze wspomnieniami łącza. Nie przeżyłem takiego wypadku, Olamer, uśmiechnął się Lejard. Nie był taki, jaki byś zapamiętał, odparła cichym głosem. Wzruszył ramionami. Nie. Czy chciałbyś dzisiaj wieczorem dokonać połączenia? Mogłabym zbadać te wspomnienia łącza i spróbować odkryć tożsamość za nimi. Lejard wolno kiwnął głową. Tak, zbyt wiele czasu minęło, odkąd uczestniczyłem w rytuale. Zauważył wpatrzonego w siebie Jaima i uśmiechnął się. Jaim też powinien się do nas przyłączyć. Przerwał szkolenie, kiedy 6 miesięcy temu umarł jego nauczyciel. Ale nie musicie się dla mnie poświęcać, zapewnił pospiesznie chłopiec. Ja tylko bym wam przeszkadzał. Tanara spojrzała zdumiona na syna. Jaim, powinieneś skorzystać z tak wspaniałomyślnej propozycji. Lejard zerknął na Olamer. Uśmiechnęła się porozumiewawczo. Nie mogę. Dzisiaj wieczorem spotykam się z przyjacielem, tłumaczył się Jaim. Millo zmarszczył brwi. Nie wspominałeś o tym wcześniej. Chcesz iść sam? Wiesz, że to niebezpieczne. Nic mi nie będzie. Do domu wina nie jest daleko. Tanara zacisnęła usta. Możesz iść rano. Ale obiecałem, zaprotestował Jaim. On jest chory. Znowu? Tanara uniosła brwi. Tak, to choroba oddechu. Latem zawsze czuję się gorzej. W takim razie lepiej pójdę z tobą, stwierdził Lejard. Znam wiele leków na choroby płuc. Dziękuję ci, Lejardzie, rzekła Tanara. To bardzo uprzejme z twojej strony. Jaim spoglądał to na matkę, to na tkacza snów. Po chwili zgarbił się zniechęcony. Tanara zaczęła zbierać brudne nakrycia. Olamer ziewnęła dyskretnie i wstała, by pomóc. Może to i lepiej, mruknęła. Jestem chyba za bardzo zmęczona, żebym mogła ci się na coś przydać, Lejardzie. Nigdy dobrze nie sypiam na statkach. Skinął głową. Dziękuję za tę ofertę. Może kiedy indziej. Wyruszam wczesnym rankiem. Ale jeśli będziesz tu jeszcze podczas mojego powrotu, wtedy przeprowadzimy rytuał. A tymczasem bądź zdrów. Dotknęła serca, ust i czoła. Layard odpowiedział tym samym gestem, a kątem oka zauważył, że Jaim pospiesznie poszedł w jego ślady. Kiedy Olamer wyszła, Layard wstał i spojrzał pytająco na chłopca. Czym zajmuje się twój przyjaciel? Jaim wstał. Jego ojciec jest krawcem i on też się uczy tego rzemiosła. Czy rodzina będzie protestować, jeśli przyjdę do nich do domu? Jaim zawahał się, wyraźnie rozważając możliwość pozbycia się Layarda. W końcu jednak pokręcił głową. Nie, to im nie przeszkadza. Mój nauczyciel pomagał im, kiedy Win był jeszcze dzieckiem. Tak go poznałem. Wezmę tylko moją sakwę. Layard zaczekał, aż Jaim przyniesie spokoju nieduży worek. Na zewnątrz chłopiec narzucił szybkie tempo. Ulica była cicha i ciemna. Tylko okna budynków po obu stronach tworzyły jasne prostokąty światła, a Layard słyszał głosy i ruch za nimi. Dlaczego postanowiłaś zostać tkaczem snów, Jaimie? Zapytał cicho. Chłopak popatrzył na niego, ale było za ciemno, by Layard mógł zobaczyć jego twarz. Sam nie wiem. Lubiłem Kalema, mojego mistrza. Kiedy o tym mówił, brzmiało to tak szlachetnie. Chciałem pomagać ludziom, tak jak cyrklianie nie potrafią. A poza tym nienawidziłem cyrklian.
To znaczy, że już ich nie nienawidzisz.
Nienawidzę, ale...
Ale?
Nie tak jak wtedy.
Jak myślisz, co się zmieniło?
Jaim westchnął. Nie wiem. Wyczuwając, że chłopiec się zastanawia, Layard milczał. Skręcili w węższą ulicę.
Może chodzi o to, że nie wszystkich cyrklian nienawidzę. Może tylko niektórych.
Nienawiść do osoby to całkiem co innego niż nienawiść do grupy ludzi. Zwykle trudniej jest ci nienawidzić grupy ludzi, jeśli uświadomisz sobie, że lubisz jakąś osobę z tej grupy.
Jak Auraje?
Na dźwięk tego imienia Layarda przeszył dziwny dreszcz. Od jej pierwszej wizyty spotkał się z nią jeszcze dwukrotnie. Rozmawiali o ludziach, których znali oboje, i o wydarzeniach, jakie nastąpiły po jej odjeździe. Opowiadała historię ze swego życia nowicjuszki, a potem kapłanki. W którymś momencie przyznała, że wciąż jest zdziwiona, iż bogowie ją wybrali. Nie zawsze się zgadzam z innymi cyrklianami, powiedziała wtedy. Myślę, że to twoja wina. Gdybym wychowywała się w Jarime, stałabym się tak ograniczona jak wszyscy.
Westchnął.
Tak, zgodził się. Auraja jest inna.
Ale u mnie było na odwrót, ciągnął Jaim. Widzę teraz, że nie mogę nienawidzić wszystkich cyrklian tylko dlatego, że niektórzy są źli.
A ja wcale nie nienawidzę cyrklian, tylko ich bogów, odezwał się głos z głębi umysłu Layarda. Aż syknął, gdy wraz z głosem napłynęły niezwykle silne emocje. Czemu skrywam w sobie taką nienawiść, pomyślał. Dlaczego dopiero teraz wynurzyła się na powierzchnię?
Ja mam wątpliwości, Layardzie.
Layard z trudem powrócił myślami do idącego obok chłopca.
A w jakiej kwestii?
Jaim westchnął.
Czy być tkaczem snów? Nie jestem już pewien, że chcę nim zostać.
Domyśliłem się. Jak uważasz, co powinienem zrobić?
Layard uśmiechnął się lekko.
A czego chcesz?
Nie wiem.
W takim razie, czego chcesz od życia?
Nie wiem.
Oczywiście, że wiesz. Pragniesz miłości, dzieci, bogactw, a może sławy, albo władzy, albo obu. Czy bardziej zależy ci na mądrości i wiedzy? O co skłonny jesteś się starać, Jaimie? I co zgodzisz się poświęcić w pogoni za swym celem?
Nie wiem, szepnął załamany Jaim.
Skręcił zaułek tak wąski, że Layard musiał iść z tyłu. Ostry odór gnijących warzyw wypełniał ciasną, ciemną przestrzeń.
Oczywiście, że nie wiesz. Jesteś młody. Każdy potrzebuje czasu, by...
Nagle ogarnęło go poczucie zagrożenia. Chwycił Jaima za rękę.
Co? Spytał szorstko chłopak.
Świszczący oddech zabrzmiał głośno w ciasnym zaułku, a potem zmienił się w charczący rechot. Jeszcze dwa głosy dołączyły do tego śmiechu. Trzy sylwetki wyrosły w mroku, a Jaim zaklął cicho.
Dokąd to tak późno, śniący?
Głos był młody i męski. Lejard pozwolił, by przepłynęły przez niego emocje trzech napastników. Wyczuł mieszaninę złych zamiarów i okrutnego wyczekiwania.
Ma przyjaciela,
ostrzegł drugi głos.
Przyjaciela?
Parsknął pierwszy chłopak, choć ostrożność stłumiła nieco gwałtowność jego myśli.
Śniący nie mają przyjaciół, mają tylko czujki, takich, co pilnują na wypadek, gdyby ktoś akurat nadszedł, kiedy uwodzą żony i córki innych ludzi. Tym gorzej dla ciebie, śniący. Byliśmy tu pierwsi. Nie zbliżysz się nawet do Loiri.
Uwodzą żony i córki. Przez myśli przemknął mu nagle obraz. Stał, a przed nim znajdowali się dwaj mężczyźni, obaj rozgniewani, obaj trzymający broń. W oknie powyżej pojawiła się kobieta. Choć jej twarz ukryta była w cieniu, wiedział, że jest piękna. Krzyknęła coś gniewnie, ale nie do niego. Jej przekleństwa skierowane były do mężczyzn na ulicy.
Nie przyszedłem tu na spotkanie z Loiri, Kinenie,
rzekł Jaim przez zaciśnięte zęby. Chcę się zobaczyć z winem. Lejard potrząsnął głową i wizja zgasła. Kolejne wspomnienie łącza? Nie przypominał sobie, by kiedykolwiek planował kogoś uwieść. Coś takiego z pewnością utkwiłoby w pamięci, ale w końcu ze wspomnieniami łącza też tak bywa.
Win powinien wiedzieć, oświadczył trzeci głos, że nie warto się zadawać z tkaczami snów. Co masz w tym worku, Jaim?
Nic. Chłopak mówił spokojnie, ale Lejard wyczuł, że jego strach zwiększył się gwałtownie. Kiedy napastnicy podeszli bliżej, Lejard posłał nieco magii do swej dłoni. Światło rozkwitło mu między palcami i cała dłoń zajaśniała. Wyminął Jaima i rozprostował palce. Światło wypełniło zaułek. Lejard z niepokojem zobaczył przed sobą trzech cyrkliańskich kapłanów. Nie, poprawił się, nowicjuszy. Nie noszą pierścieni. Patrzyli na światło i mrugali szybko. Po chwili przenieśli spojrzenia na jego twarz. Lejard przyglądał się im spokojnie.
Nie jestem pewien, jakie są cele waszego spotkania z nami tutaj. Ja im poinformował was o tożsamości osoby, do której się udajemy, i zapewnił, że będziemy tam mile widziani. Jeśli to nie dość, by was zadowolić, to może powinniście towarzyszyć nam do celu. A może,
zniżył głos, może wyszliście nam na spotkanie, bo chcecie skorzystać z naszych usług. Chłopcy wymienili nerwowe spojrzenia, wystraszeni taką sugestią.
Jeśli tak, ciągnął Lejard, a sprawa nie jest pilna, możemy umówić się na wizytę jutro. Wolicie, żebyśmy przyszli do świątyni czy do was do domów?
Słysząc to, trzej chłopcy zaczęli się wycofywać.
Nie, oświadczył sztywno pierwszy. Wszystko jest w porządku. Nic nam nie dolega. Nie trzeba nas odwiedzać.
Po kilku krokach odwrócili się i odeszli dumnie, z demonstracyjną nonszalancją. Ja im odetchnął głęboko.
Dziękuję.
Lejard przyjrzał się chłopcu z powagą.
Często się zdarza coś takiego?
Od czasu do czasu. Od dość dawna nie. Pewnie mieli dużo zajęć z tymi wszystkimi gośćmi, którzy przybyli na ceremonię wyboru.
Prawdopodobnie, zgodził się Lejard.
Ale ich odstraszyłeś. Ja im uśmiechnął się szeroko.
Blefowałem. Drugi raz się to nie uda. Będą pamiętali, że prawo karze każdego, kto korzysta z naszych usług. Powinieneś się nauczyć obrony. Wiem, ale twoje wątpliwości sprawiły, że nie szukałeś nowego nauczyciela. Tak, chłopak wzruszył ramionami. Mam takich tkaczy snów jak ty, którzy zatrzymują się u nas. Wszyscy uczą mnie różnych rzeczy. Wiesz, że to nie wystarczy. Ja im spuścił głowę. Myślę, że popełniłem błąd, zostając tkaczem snów. Chciałem być kimś. Spojrzał w głąb zaułka. Jak oni, ale nie kapłanem. Przez nich miałbym straszne życie. No i ojciec mnie namawiał, żebym został skrybą, jak on. Ale to mi nie wychodziło. Westchnął. Jednak kiedy zostałem tkaczem snów, to jeszcze pogorszyło sytuację z bandą Kinena i z moimi rodzicami. Zaśmiał się gorzko. Tak bardzo chcieli pokazać, że przyjmą każdą moją decyzję, że zmienili nasz dom w bezpieczne schronienie. Westchnął znowu. No, więc teraz nie mogę zrezygnować. Oczywiście, że możesz. Ja im pokręcił głową. Ci od Kinena pomyślą, że się wystraszyłem, a rodzice będą rozczarowani. Co nie jest powodem, by pozwolić ci nadal nosić kamizelkę. Ja im zmarszczył czoło i nagle szeroko otworzył oczy. Jesteś tu, żeby mnie wypędzić? Lejard z uśmiechem pokręcił głową. Nie, ale widzę w tobie rzeczy, które napełniają mnie troską. Zgodnie z naszymi prawami, jeśli troje tkaczy snów z każdego z trzech wieków zgodzi się, że ktoś powinien być usunięty, może i musi tak się stać. Pozwolił, by jego głos zabrzmiał mniej surowo. Jesteś pełen wątpliwości, Jaimie. To nic niezwykłego u chłopca w twoim wieku i w twojej sytuacji. Damy ci czas, byś się zastanowił. Ale nie możesz zaniedbywać swojego szkolenia, a nie podjąłeś żadnych kroków, by znaleźć nowego nauczyciela. Jaim wpatrywał się w światło na dłoni Lejarda. Rozumiem, powiedział cicho. Lejard zamilkł na chwilę, a potem odrzucił ostatnie strzępki swego gasnącego pragnienia samotności. Jeśli zdecydujesz się zostać z nami, Jaimie, i zechcesz tego, podejmę się twojego szkolenia. Nie mogę obiecać, że zawsze pozostaniesz w Jarime, więc musisz być gotów opuścić swoich rodziców i towarzyszyć mi w niepewnej przyszłości. Ale obiecuję, że potrafię zrobić z ciebie tkacza snów. Chłopak popatrzył na Lejarda, a potem odwrócił wzrok. Zamęt opanował jego myśli. Lejard parsknął śmiechem. Zastanów się nad tym. A teraz lepiej zobaczmy, co z tym twoim chorym przyjacielem. Jaim kiwnął głową i wskazał w głąb zaułka. Wejdziemy tylnymi drzwiami. Chodź za mną. Lecąc nad przestrzenią, Trys czuł dreszcz podniecenia. Wielki półokrąg świateł uformował się niedaleko środka, gdzie na skale zwanej płaskiem mogło stanąć wielu Sije. Przywódcy każdego klanu, mówcy, stali powyżej, wzdłuż krawędzi niskiej, naturalnej skalnej ściany. W powietrzu aż gęsto było od Sije, przybywających na zgromadzenie. Kiedy jego ojciec zniżył lot, Trys podążył za nim. Niedaleko za sobą wyczuwał obecność matki. Dołączyli do krążących nad ziemią Sije, a kiedy wreszcie ich stopy dotknęły gruntu, szybko odsunęli się na bok, by nie przeszkadzać innym w lądowaniu. Gdy stanęli przy swoim klanie, Trys rozejrzał się za klanem Drilli. Byli niedaleko. Dziewczyna podchwyciła jego spojrzenie i mrugnęła porozumiewawczo. Uśmiechnął się w odpowiedzi. W tym roku przybyło 15 klanów Sije, o jeden mniej niż ostatnio. Klan zachodniej puszczy wymordowali ziemiochodzący. Nieliczni ocaleni, nie mogąc powrócić na swoje terytorium, przyłączyli się do innych klanów. Lud Drilli, klan Wężowej Rzeki, został wyparty ze swej wioski, ale przeżyło ich dostatecznie wielu, by nadal uważano ich za pełnoprawny klan. Chwilowo osiedlili się wśród innych, dopóki nie podejmą decyzji co do miejsca budowy nowej wioski. Trys popatrzył na mówców. Siedział wśród nich dziwacznie odziany człowiek. Ubranie okrywało mu ramiona, a to tylko zwracało uwagę na brak błon między rękami i tułowiem. Żaden Sije nie mógłby się tak ubierać. Za to rozmiar z nawiązką wynagradzał mu brak skrzydeł. Trys zobaczył wreszcie, czemu ci ziemiochodzący, mimo że niezdolni do lotu, stanowili takie zagrożenie dla jego rodaków. Ten człowiek siedział na skalnej półce, a jednak głowę trzymał na tym samym poziomie co mówcy. Ręce miał długie, a nogi mocne. Ciało przypominało wielką beczkę, jeszcze bardziej powiększoną warstwami odzieży, które miał na sobie. Był ogromny. Za to głowę miał raczej małą. Ale czy rzeczywiście? Trys dokonał szybkiego porównania z jednym z mówców. Tak, głowa ziemiochodzącego była tej samej wielkości, co głowa Sije. Wydawała się tylko mniejsza, gdyż tkwiła na o wiele większym ciele. Mówcy poruszyli się, ustawili w szereg wzdłuż skalnego progu i gwiznęli przenikliwie. Ziemiochodzący, co spostrzegł Trys, skrzywił się, gdy zabrzmiał ten dźwięk. Sije ucichli. Siri, mówca klanu Trysa, stanęła na występie zwanym Skałą Mówców. Uniosła ramiona i rozłożyła szeroko skrzydła. Ludu gór, klany Sije, my mówcy, wezwaliśmy was dzisiaj, byście wysłuchali słów gościa w naszej krainie. Jest on, jak słyszeliście i widzicie, ziemiochodzącym. Ziemiochodzącym z dalekiego lądu zwanego Hanią, nie ziemiochodzącym spośród tych, którzy zabijali naszych braci i odbierali nam ziemię. Rozmawialiśmy z nim długo i jesteśmy przekonani, że to prawda. Siri urwała na chwilę. Wodziła wzrokiem wzdłuż rzędów twarzy, starając się ocenić nastroje zgromadzenia. Ziemiochodzący Gremer wspinał się przez nasze góry i pokonywał nasze rzeki, by się do nas dostać. Samotnie wyruszył w podróż, która ziemiochodzącym zajmuje miesiące. Dlaczego to uczynił? Przyniósł nam propozycję przymierza. Przymierza z białymi, pięciorgiem ludzi wybranych przez bogów na ich przedstawicieli w świecie śmiertelnych. Sije zaszemrali. Opowieści o grupie wybranych przez bogów ziemiochodzących krążyły od lat. W ciągu ostatniego stulecia pojedynczych Sije odwiedzała bogini Huan, która mówiła o obdarowanych ludziach reprezentujących bogów. W odpowiednim czasie, jak obiecała bogini, ci wybrani pomogą Sije bronić się przed najeźdźcami. W ciągu ostatnich 5 lat liczba ataków na jeźdźców wzrosła dramatycznie, budząc wśród licznych Sije nadzieję, że ci obiecani obrońcy zjawią się już wkrótce. Zeszłego lata wyginął cały klan, myślał Trys. Lepiej niech się pospieszą, bo niedługo nie będzie już kogo bronić. Gremer spędził wśród nas wiele dni, mówiła dalej Siri. I nauczył się trochę naszego języka. Dzisiaj chcę do was przemówić i opowiedzieć o wybrańcach bogów. Odwróciła się i skinęła na ziemiochodzącego. Mężczyzna wstał powoli i wszedł na skałę mówców. Wśród zgromadzonych rozległ się pomruk na wpół lęku, na wpół podziwu, kiedy uświadomili sobie jego wzrost. Ziemiochodzący stanął na brzegu występu i uśmiechnął się nieśmiało do tłumu patrzących. Wyrastał wysoko ponad nich i nagle, ku zdumieniu Trysa, usiadł ze skrzyżowanymi nogami, jak dziecko. Zrobił to specjalnie, domyślił się, żeby nie wydawać się takim ogromnym. W wielkich, grubych palcach ziemiochodzący trzymał kawałek papieru. Zerknął na niego i odchrząknął cicho. Ludu nieba, klany Sije. Pozwólcie, że opowiem wam o mężczyznach i kobietach, których bogowie wybrali na swych reprezentantów. Miał dziwną wymowę i było jasne, że bardzo się stara przy każdym słowie. Pierwszym był Juran, wybrany stulecie temu. Jest naszym przywódcą. To on zgromadził pierwszych kapłanów i kapłanki. On nazwał ich cyrklianami. Druga była Diara, wybrana, by być prawodawcą. Potem przyłączył się do nich pobożny Rian, a po nim Majre, piękna i pełna współczucia. Ostatnie z pięciu było wybrane miesiąc temu. Nie znam jego czy jej imienia, wyruszyłem bowiem przed ceremonią wyboru. Gremer uniósł głowę znad swego papieru. Od 100 lat Hania korzysta z dobroczynnej pracy wybranych. Prawo działa sprawiedliwie. Ci, których spotkało nieszczęście, mogą liczyć na pomoc. Ci, którzy zachorują, są leczeni. Dzieci uczą się czytać, pisać i rozumieć liczby. Nie mieliśmy wojen. Wyprostował się i przebiegł spojrzeniem po twarzach Sije, po czym wrócił do swych notatek. Cyrkliańscy kapłani i kapłanki od samego początku służą w wielu krajach, ale Hania jest jedynym, w którym rządzą biali. Toren i Genria na wschodzie są naszymi sprzymierzeńcami od 50 lat. Danway, kraj wojowników na północnym zachodzie, sprzymierzył się z nami 10 lat temu. Biali negocjują z Radą Starszych Somreju. A teraz propozycję sojuszu przynoszę do Si. Uśmiechnął się i znów spojrzał na Sije. Przekonałem się, że jesteście szlachetnym i pokojowo nastawionym ludem. Wiem, że biali mogą wam pomóc rozwiązać wasze problemy. Wasze ziemie są zajmowane przez toreńskich osadników. Trzeba ustanowić odpowiednie prawa, aby ich powstrzymać i wymusić ich stosowanie. Jeśli nie potraficie zatrzymać toreńskich osadników, czy bylibyście w stanie odeprzeć armię? Biali chronią swoich sojuszników. W zamian proszą, by sojusznicy wysłali im na pomoc żołnierzy, jeśli to oni zostaną napadnięci. Ponieważ są potężni i niosą pokój, gdziekolwiek wyruszą, pomoc taka zapewne nigdy nie będzie potrzebna. Gdyby Si i Białych połączyło przymierze, moglibyśmy pomagać sobie wzajemnie na wiele różnych sposobów. Znacie Huan i wiecie trochę o innych bogach. Nasi kapłani i kapłanki mogą nauczyć was więcej. Mogą także poszerzyć waszą znajomość magii, czytania i pisania, liczb i uzdrawiania. Jeśli zechcecie, świątynia wyśle do Si kilku kapłanów, by żyli wśród was. Sije mogą przybywać do świątyni, by sami zostać kapłanami lub kapłankami. Ma to wiele zalet. Kapłani i kapłanki mogą telepatycznie przesyłać wieści, a zatem będziecie wiedzieli, co się dzieje w świecie. Meldunki o atakach na Sije szybko dotrą do białych, którzy zareagują odpowiednio. Ludzie ziemiochodzący lepiej zrozumieją Sije, a także Sije zrozumieją ziemiochodzących. Zrozumienie niesie wzajemny szacunek i przyjaźń. Przyjaźń niesie pokój i dobrobyt. Uśmiechnął się i kilka razy kiwnął głową. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Sije milczeli, gdy Gremer wstał i odstąpił od krawędzi. Trys czuł, że serce bije mu jak oszalałe. Tyle moglibyśmy się nauczyć od tych ziemiochodzących, myślał. To, co utraciliśmy, kiedy przyszliśmy w góry, to, co ziemiochodzący przez ten czas wynaleźli. Ale Trys widział powątpiewanie na twarzach Sije. Wystąpiła Siri. My, mówcy, porozumiemy się teraz z naszymi klanami. Po czym wszyscy mówcy zeskoczyli z występu i poszybowali do swoich. Gdy Siri wylądowała wśród klanu Trysa, kilka osób próbowało przemówić jednocześnie. Uniosła ręce, by ich uciszyć. Nie wszyscy naraz, poprosiła. Usiądźmy w kręgu i kolejno powiedzmy, co myślimy.
Matka i ojciec Trysa usiedli, a on zajął miejsce za nimi.
Siri wskazała mężczyznę siedzącego po jej lewej ręce, Tila, wuja Trysa.
To dobra oferta, ocenił. Przyda nam się ich ochrona, ale nic nie możemy im dać w zamian. Gremer mówił o wojownikach. Nie mamy takich.
Siri spojrzała na następnego Sije w kręgu, a ten wyraził podobne wątpliwości. Kolejno występowali inni członkowie klanu, a Trys czuł, jak narasta w nim zniechęcenie. Wreszcie głos zabrała jego ciotka.
Czy to ważne? Spytała z powagą Visi. To są wybrańcy bogów. Kto ośmieli się wystąpić przeciw nim? Gremer ma rację. Zapewne nigdy nie będziemy musieli walczyć. Powinniśmy się zgodzić na to przymierze.
A jeśli wybuchnie jakaś nieduża wojna między krajami sprzymierzonymi z białymi albo bunt? Spytał ojciec Trysa. Jeśli wtedy poproszą o naszą pomoc, czy poślemy naszych młodych mężczyzn i kobiety na pewną śmierć?
Visi posmutniała. Niepewną, możliwą. Istnieje takie ryzyko, owszem, to hazard, ale młodych mężczyzn i kobiety tracimy i tak w starciach z tymi osadnikami. I starszych mężczyzn i kobiety, i ich dzieci, i nadal będziemy ich tracić, a także naszą ziemię. To bardziej pewne niż to, że wezwą nas na wojnę.
Zebrani Sije z wahaniem kiwali głowami. Trys przygryzł wargę.
Możemy walczyć, myślał, jakby chciał im to wytłumaczyć. Wydaje się wam, że musimy walczyć jak ziemiochodzący. Tymczasem musimy staczać bitwy jak Sije, z powietrza. Z moją uprzężą do polowań, z dmuchawką Drili.
Może wcześniej nauczymy się walczyć,
to powiedział Sreil.
Radość ogarnęła Trysa.
Czyżby Sreil pamiętał jego uprząż?
Jeśli przyjdą tu ziemiochodzący, mogą nas wyszkolić, dodał Sreil.
Serce Trysa zamarło. Ale wtedy musielibyśmy przyznać, że sami nie potrafimy, uprzedziła Visi.
Myślę, że z tymi białymi musimy być szczerzy, stwierdziła Siri. Są przecież bliżsi bogom niż jakikolwiek śmiertelnik, a bogowie mogą czytać w naszych myślach. Będą wiedzieli, jeśli zachowamy się nieuczciwie.
Klan milczał. Po chwili przemówił ojciec Trysa.
W takim razie będą mieli świadomość, że nie możemy posługiwać się mieczem ani włócznią. Nie poproszą nas o pomoc, jeśli uznają, że nie mamy dla nich wartości w walce.
Znaczenie ukryte w słowach ojca trafiło Trysa jak cios. Ogarnął go nagły chłód. Zadrżał. Wolno uniósł głowę i spojrzał w gwiazdy. Czytacie w moich myślach? Zapytał. Zobaczyliście moje pomysły? Czy to właśnie powinno się zdarzyć, że dam moim rodakom sposób, by mogli walczyć? Wstrzymał oddech. A jeśli bogowie odpowiedzą? Wystraszył się nagle. To by było cudowne i przerażające. Ale odpowiedź nie nadeszła. Trys poczuł się trochę rozczarowany. Usłyszeli go, ale zignorowali? Czy to znaczy, że nie powinien już pracować nad swoimi wynalazkami? A może zwyczajnie nie zwracali na niego uwagi? Można zwariować od takich myśli, stwierdził. Nie powiedzieli tak, nie powiedzieli nie. Uznam, że oznacza to, że nie słuchają, albo ich to nie obchodzi, więc będę dalej robił, co chcę. A chciał tylko udoskonalić swoją uprząż i zobaczyć, jak Sije używają jej do polowań. Jeśli jego wynalazki rozwiążą kłopoty rodaków, no to jeszcze lepiej. Byłby wtedy sławny, szanowany. Jutro, postanowił. Jutro dokończę przebudowę. Potem wypróbuję rezultat. Kiedy będę już pewny, że wszystko działa jak należy, pokażę uprząż mówcom.